Wydaje mi się, że teraz pukam do Norwegii gdzieś, mniej więcej, tak?
Tak, Oslo. Jak ktoś mi daje pytanie, gdzie mieszkam, to mieszkam w Oslo, chociaż mieszkam 15 minut od centrum, także tak troszeczkę już w lesie pod Oslo.
Pięknie, właśnie tak. To jest bardzo dobry kierunek zawsze, mieszkanie pod lasem albo w lesie. Mirosław Kaczmarczyk, bardzo mi miło powitać na antenie Radia Lublin. Już niedługo to nie będzie Norwegia, tylko będzie Polska, a porozmawiamy sobie o takim przedsięwzięciu, którym jest Loud Jazz Band. Bo to jest pana norwesko-polskie, ale chyba nie tylko, takie duże międzynarodowe przedsięwzięcie.
Jest tak duży zespół, że ten skład musi być taki trochę ruchomy, ponieważ ciężko jest zebrać wszystkich 8, nieraz 9 muzyków w jednym, w tym samym dniu, w tym samym terminie, w tym samym miejscu. Także faktycznie praca z tym zespołem jest bardzo fascynująca, między innymi w tym aspekcie, że ja poznaję bardzo dużo muzyków. Mm-hmm. Wydaje mi się, że ciągle jestem na jakichś przesłuchaniach następnego muzyka, na jakichś, no, to jest tak ciągle dynamika, jest bardzo specyficzna dla Loud Jazz Bandu, jest pianista belgijski, jest perkusista, który pochodzi z Bułgarii, jest Norwegiem, różne tutaj takie są międzynarodowe sytuacje. Bardzo ciekawe to jest.
Właśnie bardzo ciekawe są te mieszanki, tak sobie myślę, że wszyscy nawzajem się jeszcze od siebie uczycie, ale nagle okazuje się, że to już dużo czasu, chociaż pewnie nie w tym składzie. Pewnie skład Loud Jazz Bandu zmieniał się przez lata.
No tak, ale udało mi się zachować tych najważniejszych muzyków z pierwszego składu. Wojtek Staroniewicz był w momencie tworzenia zespołu.
Ile lat temu?
30. Ponad 30 nawet już teraz, bo jubileusz 30-lecia to już był w zasadzie ten główne koncerty, które teraz pojawiają się na DVD właśnie jubileuszowym. To będzie taka premiera tego koncertu z Oslo, no to 2 lata temu było, tak? Czy już nawet 2,5 roku. Także czas płynie.
Mamy Wojtka, to wymieniamy dalej w takim razie.
Wojtek Maciej Ostromecki na perkusyjnych instrumentach, on był w pierwszym składzie jako perkusista. Główna postać Piotr Iwicki, który ma teraz małą przerwę, ale Piotr Iwicki był od początku zespołu, on w zasadzie tą nazwę tak jakby zaproponował. Piotrek jest bardzo wyjątkową osobą i dla mnie przyjacielem, który zawsze, jak co tylko mógł, to zawsze uczestniczył i pomagał i organizował, a to jest taka w sumie niezbędna rzecz, mieć przyjaciela, przyjaciół, którzy wspierają w tej kompleksowej działalności, bo to nie jest tylko zagranie koncertu, to tak jakby jest wyprzedzone wieloma innymi rzeczami, między innymi wywiadami.
Tak, i też logistyką później, no bo Loud Jazz Band powstał w Polsce, tak? To była końcówka lat 80., o ile dobrze liczę w takim razie. Pewnie zgaduję, że wokół katowickiej Akademii Muzycznej, no bo to pewnie gdzieś tam się byliście połączeni, czy właśnie
nie, zupełnie? Niedokładnie. Ja jestem z Warszawy i tak jakby cały czas Warszawą żyłem i tam środowisko, byłem nasiąknięty w środowisku warszawskim bardzo tak mocno i to, co się działo w klubach jazzowych w Warszawie, bardziej to spowodowało.
Czyli przypomnijmy, o których klubach mówimy wtedy, w tamtym czasie? Które to były najaktywniejsze kluby pod koniec lat 80.
Tak, Akwarium w samym centrum, koło sali kongresowej, gdzie po Jazz Jamboree wszyscy przechodzili do klubu, tam nie było miejsca niemalże. Tam też byliśmy codziennie na koncercie jakimś, albo sami graliśmy na jam session, tam prawie że mieszkaliśmy. No, jak już tam nie było miejsca, to jechaliśmy do remontu, Grzesio Gałuszka nas tam przyjmował. Także to wszystko obracało się wokół tych dwóch klubów i ja jeszcze w ogóle to wystartowałem w hybrydach. Hybrydy też miały taki status klubu. Tam były różne rodzaje. To nie były stricte klub jazzowy, tylko bardziej studencki, gdzie muzycy spotykaliśmy się i także to działo się, to się kręciło tam wokół tych trzech miejsc.
A czy któreś z tych miejsc było najbardziej jamowe na przykład?
Jamowe to był remont. Tam, i tam był też fajny, bo zawsze po Jazz Jamboree, po festiwalach, to tam wszyscy najwięksi muzycy przyjeżdżali do remontu, albo też oczywiście szli przede wszystkim najkrótszą drogą do akwarium. I to mi się zdarzyło właśnie zagrać na jam session z Pat Metheny Group.
Jaka dokładnie muzyka was wtedy inspirowała, kiedy zakładaliście Loud Jazz Band, kiedy powstawał Loud Jazz Band? Co was ciągnęło do jazzu?
No tak, to był ten taki chyba niesłychanie piękny czas, bo przecież był wtedy Miles Davis przyjechał ze swoim elektrycznym składem, Scofield, Pat Metheny właśnie, pierwsze koncerty, Mike Stern.
To naprawdę takie porządne otwarcie na dosłownie zachód, na Nowy Jork.
To już nie było szans, żeby się z tego wycofać. Byliśmy tak zafascynowani tą muzyką, a wcześniej jeszcze, zanim oni wjechali na scenę, no to wcześniej były era big bandów i wszystkie big bandy, przecież największe światowe, przyjeżdżały na Jazz Jamboree. Także byliśmy tak nasiąknięci i tradycją jazzową, a jednocześnie tymi nowymi nurtami, właśnie jak Miles się pojawił nagle z elektrycznym składem i później no już nie było szans, żeby się z tego jakoś wymigać. I do tej pory przez 30 lat kręcimy dalej.
I jak człowiek tak nasiąknął taką inspiracją, to potem musiał coś z tym zrobić.
Nie ma szans. Wtedy to chodziło właśnie o to, ten pierwszy okres taki, żeby no coś stworzyć, tak jakby na podobieństwo tych wielkich mistrzów i faktycznie nawet tam w nazwach nieraz się pojawiało coś wspólnego, zapożyczanie jakichś elementów aranżacji czy kompozycji, no to było takie marzenie, żeby stać się tak wielkim, jak oni są. I to takie naturalne w tym okresie studenckim. Później jest takie największe wyzwanie, muzyka jest, żeby się umieć tak jakby oderwać od tej piersi tych największych mistrzów i szukać swojego języka. I to tak jakby ta Norwegia to mi tak trochę w tym pomaga, bo ja mam tutaj warunki takie specjalne, bo mieszkam właśnie już pod lasem taki cicho i tam w zasadzie to jest tak, że często już nie szukam inspiracji, bo tak jakby te całe życie jakoś takie jakby jest nasiągnięte wielkimi inspiracjami.
Nie, tutaj czasami tak się chyba cisza pomaga.
Cisza i ja tak jakby nieraz się ktoś mnie pyta, co tam, czego teraz słuchasz i tak dalej. Ja zwłaszcza jak komponuję, a teraz mam okres taki bardzo intensywny, kompozytorski, także na pewno niczego nie słucham, bo tak jakby tylko szukam, żeby ten mój głos się uaktywnił i tak jak słucham tej ciszy i z tej ciszy wychodzi mu jakiś głos i tak jakby no cieszę się, że po prostu może udaje się jakoś coś swojego tak bardziej, nie tylko no, to jest niemożliwe, żeby nie od tradycji się oderwać i od inspiracji największych i też inspiracje są ciągle potrzebne w życiu, ale
tak, ale we właściwych momentach.
We właściwych momentach, właśnie, żeby tak tylko jakiś taki impuls dostać. Natomiast później to taki ten las i ta cisza i ta samotność norweska, bo jednak Norwegia jest taka związana też z samotnością.
Jakoś tak nie jest gęsto zaludniona, to prawda.
Mhm. Ja często jak w rozmowach to się przewija ten aspekt o tej samotności trochę. Ja, dla mnie to jest taka pozytywna samotność. Ludzie nieraz nie wytrzymują tutaj, no, wyjeżdżają, nie zawsze są zadowoleni z pobytu w Norwegii, bo tak jakby inaczej to wszystko się odbywa, w innych takich rytmach, w innych dystansach. Natomiast ja no już mieszkam 25 lat tutaj, także ja już tak jakby się zżyłem z tą codziennością przez właśnie codzienność. Tam się udało tak, że jak ktoś by mnie zapytał, jaki jest taki sposób na zżycie się nowym miejscem, to ja postawiłem tak od samego początku na codzienność, także to nie chodziło tylko, że siedziałem i marzyłem o tym wielkim koncercie, który zaraz zagram, czy jakiś tam koncert, turne, czy wydanie płyty, tylko ja tak jakby byłem zajęty codziennością, żeby się zrosnąć jakoś z tym, co jest tutaj.
No i tak jakby ale mówimy o takiej zwykłej codzienności, czyli jak tu się robi zakupy, jak tu się chodzi do urzędu, jak tu się parkuje, albo jak się używa transportu publicznego.
Dokładnie, ja się tego nie broniłem, ale było to dla mnie też takie proste. Pamiętam, że był taki moment, że ja wróciłem ze sklepu i wszedłem do domu i do mojej żony, tak, kupiłem dwa banany tam czy coś, wiesz, i tak jakby no, w tym sensie, że ja po norwesku powiedziałem coś tam i to był sukces wielki. To nie był sukces, że nagrałem nową płytę, tylko że właśnie kupiłem tam
ależ
banany.
Ja to bardzo szanuję, nie znam norweskiego, więc nie potrafiłabym kupić nawet jednego banana.
Także to troszeczkę rada też, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie sformułowanie, ale często artyści i twórcy no, poruszają się w takich długich przestrzeniach, to nie dzieje się tak cały czas i codziennie, tylko trzeba umieć taką cierpliwość, docieranie do celu jest dłuższe. Jak ma się tak jakby taki stosunek do codzienności zdrowy i taki dobry, to jest łatwiej dochodzić do celów długich. I to jest między innymi chyba ten trochę taki sukces, że mnie się udało zespół utrzymać przez 30 lat. I muzycy wspaniali, znakomici, wybitni artyści. Lubimy się, nie nudzimy się, no bo często się też nie spotykamy. I jak już jest spotkanie, to jest tak naprawdę święto, takie wielkie przeżycie i mam takie wrażenie, że wszyscy tak się czują w sumie wolno w Loudest Bandzie. To jest też sukces tego zespołu, że każdy może być sobą, wiesz. I to jest taki jakby ten element ważny, że każdy ma swoją osobowość i Loudest Band bazuje na tych indywidualnościach, które są zupełnie inne.
Czyli rozumiem, że wyjazd do Norwegii zupełnie od podstaw, już od początku zakładał istnienie Loudest Bandu na odległość.
No, ale to różne rzeczy, naprawdę przecięcie takiej codzienności tej polskiej, bo ja jak wyjeżdżałem, to ja byłem bardzo dobrze osadzony w środowisku muzycznym. Ja jestem z pierwszego składu musicalu Metro. Ja wyjeżdżałem.
Czyli początek lat 90.
Tak, wróciliśmy z Broadwayu i wtedy jak ja już wróciłem do Polski i z Broadwayu, to tak jakby był ten moment i później tam rok później czy dwa przemieszczałem się, ale wtedy miałem taką bardzo silne kontakty też zawodowo po prostu z tam Januszem Zefowiczem Stokłosa i był taki okres, że ja latałem samolotami w tom i z powrotem na jakieś tam showy i to tak jakby bardzo ciężkie powiedzieć sobie, dobra, zatrzymaj się, zajmij się tylko już w Norwegii, tutaj ustawiaj rzeczy. To było tak dużo rzeczy w Polsce rozkręconych, że ja myślałem, że połowę z tego, chociaż tam ocalę, będę latając samolotem w tom i z powrotem i tutaj organizując sobie jakieś początki nowych sytuacji. No później się okazało, że to jednak jest tak, że tak nie można, tak, że to się tak nie da, natomiast trzeba ocalić coś najważniejszego. No i ocaliłem właśnie Loudest Band i to marzyłem, żeby stworzyć tutaj wersję norweską i to też zajęło wiele lat.
Ale po kilku latach powstała.
Tak, ale grałem z młodymi muzykami i przyszedł taki moment bardzo śmieszny, bo to po prostu, ja miałem taką przerwę trochę w kompozycji, no bo to jednak było tak, musiałem się uczyć języka, musiałem zadbać, jak już powiedziałem, o codzienności, musiałem te tęsknoty do Polski tak jakby poskromić.
I tak, po ten wątek jeszcze wchodzi, no tak, przecież.
Tak, tak, tak. I taki był moment, że z kompozycją trochę było ci szataka, no i ci Norwegowie fajnie, był taki moment, że oni tak przyszli, ty Carlos, ty naprawdę ty pisałeś te rzeczy w tym polskim Loudest Bandzie, no bo tu nic nowego nie przyniosłeś. I to zadziałało tak na moje ambicje, że to taki był trochę wstrząs, że po prostu nagle zacząłem komponować znowu.
No to nie ma, pojechali po ambicjach, ładnie.
Pojechali po ambicjach i wtedy właśnie zaczęły powstawać płyty norweskie i to była taka fajna sytuacja, bo taki pianista norweski, który teraz pojawia się często w Polsce z Adamem Bałdychem między innymi.
Helgelien? No właśnie. Helgelien. Tak.
No to on jest pianistą z naszych dwóch pierwszych płyt norweskich.
Czyli także mówimy o działalności aktu, więc nie byle jakie tak, pieczątki na płytach.
Helge też wtedy był tak jakby wrócił z Kopenhagi chyba do Norwegii i to było też, że ja miałem takie okazje poznać tych najlepszych muzyków, tych młodych, bo oni też tam, a jeden basista, Pierre Mathisen, wrócił z Berkeley, z Bostonu, także oni tak się trochę czuli niemalże jak ja, jakby wylądowali w Oslo. I my razem, i od razu wylądowałem w dobrym towarzystwie, ponieważ jakoś tak miałem, nie, to było szczęście oczywiście, ale też no, sprowokowałem tam, bazując na tych naszych wydawnictwach z polskich, tutaj próbowałem jakieś kontakty nawiązać i faktycznie te nagrania i Forever to You i tak dalej, otwierało wszystko. Od razu jak ktoś to usłyszał, to pamiętam takie spotkanie tutaj z bardzo znanym pianistą, zaraz mi oczywiście wyleciało nazwisko, ale on jak to usłyszał, tak siedzieliśmy w Bristolu, w Oslo i on tak rozmawialiśmy, on i tak wziął słuchawki, posłuchał i odłożył słuchawki, otworzył notes i zaczął mi dawać wszystkie telefony, kontakty natychmiast do najważniejszych.
To dopiero była wizytówka muzyczna.
To było bardzo fajne przeżycie, taki po prostu aha, no to rozumiem, kim ty jesteś, no to masz, proszę bardzo, tutaj, tu masz się zwrócić do tego, tu masz zadzwonić, tam masz pójść.
Tak, i powiedz, że jesteś ode mnie i mi będę się cieszył, tak, że pomagam.
Okon Graf, no, także jemu trzeba naprawdę nie zapominać. Nauczyłem się tak nie zapominać o tych ludziach, którzy stali na naszej drodze, bo to wszystko fajnie jest, tak ja sobie się teraz opowiadam te rzeczy, ale wszystko dzieje się, ponieważ jakoś ludzie się pojawiają właściwie w tej drodze artystycznej czy w ogóle życiowej. Przychodzi moment taki, że człowiek zaczyna sobie kojarzyć, że to jest zasługa wielu, wielu ludzi w tej drodze. Jak już mówiąc o tych najbliższych, o muzykach i o jakichś fanach i osobach, którzy też pojawili się, tak jak Kuba Karłowski, który robi nasze wszystkie oprawy, plakaty, płyty, różne banery i tak dalej, no wybitna postać, po prostu ten Loud Jazz Band nagle podniósł się, wiesz, kolosalnie do góry przez tą oprawę wizualną, także to jest takie... To jest takie wspólne dzieło, które my tworzymy. Ja to koordynuję teraz, siedząc w tam właśnie schowany w lesie pod Oslo.
Ale dzisiaj to jest już taka zupełnie normalna historia, że zespół jest międzynarodowy, że ludzie się gdzieś tam porozumiewają przez internet, że mogą sobie nawet próby na Zoomie robić razem, oczywiście lepiej się spotkać. Ale mówimy o latach 90., kiedy nawet zadzwonienie gdzieś było wyczynem momentami. Więc warto podkreślić ten fenomen Loud Jazz Bandu, że to jest jedna z pierwszych takich międzynarodowych, można powiedzieć polskich formacji, ale właśnie międzynarodowych, która utrzymuje się tak długo i jest i cały czas ma coś do powiedzenia i zaczęła, jakby zanim to było modne, bo dzisiaj to jest oczywiste, prawda? Jest internet, młodzi ludzie studiują w różnych miejscach, przecież młodzi polscy jazzmeni wyjeżdżają na studia, no chociażby Kopenhaga, prawda, potem Nowy Jork. I to jest naturalne, że oni mają kolegów, koleżanki na roku z różnych państw i te składy są siłą rzeczy międzynarodowe. A to nie było takie naturalne wtedy.
Tak, i to miło, że pani na to zwróciła uwagę, bo to faktycznie, to i tak, to zgadzam się w zupełności, że to stało się w pewnym momencie tak zupełnie normalne. Mój eksport muzyków norweskich do Polski, tego właśnie Helge Lien, w tym czasie, kiedy my ruszyliśmy, to tak jakby to było takie trochę innego rodzaju niż teraz. Teraz to wszystkie te rzeczy się już tak jakby dzieją normalnie, z rozpędu, z takiego, to jest faktycznie.
U was to nie było oczywiste, to mi się bardzo podoba.
Ale była taka siła tego marzenia wtedy.
Właśnie.
Jakby to było, to chyba to jest to, co najbardziej tak jakby pomaga, żeby wytrwać. Bo jeżeli człowiek nie jest tak nasiąknięty i nie jest tak intensywny w tym marzeniu, bo to, co jest teraz tak jakby normalne i to jest łatwo dostępne, to nie zawsze jest tym głównym elementem, który jest taki ważny. Natomiast my tego nie mieliśmy. Cofając się jeszcze wcześniej, co jest element muzyków z mojego tak jakby środowiska, my nie mieliśmy też dostępu do materiałów szkoleniowych,
no tak,
które teraz...
To jeszcze.
Właśnie ci młodzi ludzie, którzy są w Kopenhadze czy gdzieś tam dostają, wszystko jest podane. Jakość kształcenia jest o wiele wyższa, muzycy grają wspaniale, młodzi, natomiast zostaje nam trochę taka duma z tego, że my musieliśmy wszystko wysłuchać na ucho, po prostu musimy mówić, bo nie było materiałów.
Tak, wy dodawaliście jeszcze sporą dawkę determinacji też do tego, żeby dotrzeć do tych źródeł.
Dokładnie, to w momentach zwątpień, bo trzeba się też przyznać do tego, że to nie jest tylko tak, że ja sobie siedzę i tylko wywiady osiągam.
Niesiony falą jazzu tutaj sukcesy.
Tak. Często jest po prostu ciężka droga naprawdę taka, żeby się nie podać. I wtedy to, co właśnie wspomnieliśmy przed chwilą, ta determinacja i te marzenia i te poszukiwania i ta siła, która była włożona, to ona się oddaje. To jest taka jakaś, nie wiem, czy karma jest słowo właśnie słowem w tym momencie, ale że to się, to jest tak jakby w tym momencie uaktywnia. To pomaga, no bo droga muzyka, to się nie regeneruje tylko dokładnie w momencie, kiedy stoimy na scenie i koncert i publiczność.
Nie, to jest czubek góry lodowej.
Tak, to trzeba się tam
wspinać. Ślisko jest.
Suwa troszeczkę i musi się tam zatrzymać jakoś, żeby nie spaść zupełnie do początkowego wyjścia. Także to naprawdę jest i męczące, i wspaniałe, i takie no, i ludzkie takie w sumie. To jest może najważniejsze.
W sieci jest kilka waszych pięknych koncertów w całości do odsłuchania i też odsyłamy słuchaczy do tego, żeby posłuchać na tych najbardziej popularnych platformach do słuchania muzyki. Ale już niedługo, jako Loud Jazz Band, przyjeżdżacie do Polski znowu. To znaczy pan przyjeżdża do Polski, a niektórzy już tutaj są i właśnie Loud Jazz Band zbiera się na koncerty.
W Radziejowicach jest, tam był, ja byłem faktycznie parę lat temu, jak Leszek Możdżer grał z orkiestrą kameralną i tak jakby to jest przede wszystkim taki festiwal większych form i I tak jakby ja zrozumiałem, że dlaczego my tam się pojawiamy. Ponieważ jak graliśmy w sali Witolda Lutosławskiego w Polskim Radio, to po koncercie takie komentarze dostawaliśmy, że to jest, brzmi jak to jak symfonia, w ogóle jak takie wrażenia ludzie mieli, że takie formy duże i jak to ten Loud Jazz Band taką inną formę jazzu, tak jak go prezentuje.
Ile teraz jest osób w Loud Jazz Bandzie?
Tym razem ja jeszcze pozwoliłem jeszcze na luksus taki, żeby zatrudnić człowieka, który gra na pedal steel guitar. To jest taka...
No nie jazzowa, niekoniecznie jazzowa.
Tak, nie jazzowa, ale ja się zakochałem w tym instrumencie, bo ja jestem szefem artystycznym takiego festiwalu, nie jazzowego, ale coś się nazywa Thanks Jimmy Festival, z zamówienia... Wrocławskiego. Leszek Ciechoński do mnie kiedyś zadzwonił i powiedział, czy mógłbyś, może chciałbyś to w Norwegii zrobić. I ja bym, och, wspaniale, zrobiłem ten festiwal. I była w tym, 2-3 lata temu była edycja, no jubileuszowa, 10 już tego festiwalu i przyszedł chłopak właśnie z pedal steel guitar. Jak ja to usłyszałem, to po prostu cała sala koncertowa tak jakby nabrała jakiś inny wymiar, bo ten dźwięki tego instrumentu są takie niekonkretne, one się mogą tak poruszać, tak jakby, no to jest slajdem się takim gra. To nie jest tak jak na fortepianie, że uda się dźwięk i stoi, czy na gitarze ten dźwięk stoi, chociaż gitarą to tam podciągamy te struny, żeby właśnie szukać pomiędzy to, co wszystko się dzieje, ale pedal steel guitar właśnie uaktywnia te takie alikwoty wokoło. Jak ja to usłyszałem, to ja mówię, no i właśnie zbliżał się też jubileusz zespołu i mówię, coś potrzebuję, coś, jakąś sytuację nową. Próbowałem nawet z taką wokalistką z Islandii i tam coś przymierzaliśmy, że jakiś głos, potrzebowałem jakiś taki, coś ludzkiego bardziej jeszcze do zespołu i nagle zrozumiałem, że ten pedal steel guitar będzie. I to się sprawdziło doskonale, także jak ktoś się waha, czy przyjście jeszcze na koncert, to niech chociaż to ten pedal steel guitar chyba przekona wszystkich, że w Loud Jazz będzie.
Bo to czyli nie, no, właśnie to jest nowy element, a ile was tam jest to osób? Ilu, czy
raz ile? 9 osób. Aha, będzie, tam 9 osób. No i będą oczywiście, będzie Paweł Kaczmarczyk. No, Paweł Kaczmarczyk, wybitny pianista. No, on jak przyjechał po raz pierwszy do Norwegii na próby i na koncerty, ja nie zapomnę tego pierwszego spotkania, on był tak w takiej formie i tak był przygotowany, że graliśmy próbę i ja patrzyłem po Norwegach. Norwegowie jak są tacy w emocjach, to oni nie czerwienią się na twarzy, tylko na szyjach.
O, proszę, taka kulturowa.
Zdradzam taką tajemnicę.
Po czym ja poznać Norwega w emocjach? No, bo tak,
tak. O, tak, Norwegowie są bardzo opanowani, są zdystansowani, no wiemy o tym chłód tak zwany skandynawski. No i ja patrzę na Norwegów, a tutaj szyje czerwienią. Paweł tak grał, że po prostu byli wszyscy w szoku. No i później już Paweł tak tutaj przybił sobie miejsce, że teraz jest tak, jakieś koncerty się zbliżają, ale Paweł będzie? Jak Pawła nie będzie, to nie gramy.
Paweł będzie.
Wybitne indywidualności, no tak wspomniałem jak muzyku Wojtek Staroniewicz, no ja ciągle słyszę od saksofonistów, bo gram w Big Bandzie na przykład, nie, no to tam zawsze saksofonista z Big Band, ale ten twój saksofonista ma piękny dźwięk, zawsze same komplementy o jego wybitnym tonie, no na tym saksofonie, także to, no i to są, wiesz, co są muzycy, którzy faktycznie tak, mają takie wybitne zdolności znalezienia się w tworzeniu muzyki. To jest rzadka cecha, ponieważ w Loud Jazz Bandzie jest coś takiego, że ja czuję, że nikt tam się nie popisuje, nikt nie zajmuje miejsca, nikt nie tak jakby nie chce oczarować na swoje konto publiczności, tylko po prostu wszyscy robią tak jakby sumę tego przeżycia muzycznego. To jest wybitne, że po prostu wszyscy malują ten obraz razem, bo to jest taka trochę... Ja to przeżyłem wiele razy i były próby z muzykami różnymi, którzy właśnie zajmowali miejsce, bo chcieli być za bardzo swoje, tak jakby zaprezentować taką tylko siebie i to się odrywało od całości obrazu. I to tak jakby to nie jest łatwa rzecz, bo my tak czasu dużo poświęcamy na doskonalenie się. Muzycy jazzowi są no przede wszystkim bardzo tak jak muzycy klasycy.
Tak, muszą dużo pracować nad warsztatem.
No, musimy czasu na to jest to poświęcamy całe życie. I tak jakby, jak tutaj się poskromić, jak się znaleźć taki balans, żeby nie mieć ochoty, żeby zaprezentować, że no wreszcie doszedłem do jakiegoś poziomu. Także to jest taki problem i to jest wysoko ceniona cecha u muzyka jazzowego, który właśnie tak jakby...
Wie, kiedy nie grać.
Tak, dokładnie wie, kiedy i tylko gra tak jakby ciągle słysząc i widząc ten cały obraz. I muzycy low jazz będą właśnie są tacy, że to oni widzą obraz. Naprawdę, ja mówię to tak nie sloganowo, jakoś tylko pamiętam, jak Paweł Kaczmarczyk właśnie wracając do niego, się na chwilę się pojawił w low jazz będzie, to ja mówię, Jezu, to to będzie. Jak Paweł przyjedzie, przecież on tak, to jest tak wspaniały muzyk, muszę zabrać całe miejsce. Co ja tam będę robił w tym zespole? No niby ja jestem szefem, liderem, ale ja już nie będę miał miejsca w tym zespole. Ja mówię, jak ja się znajdę? No i gramy koncert, ja czuję, że w ogóle nie ma czegoś takiego. Po prostu ja nagle czuję, że Paweł z tą swoją wirtuozerią, błyskotliwością, ale to wszystko się łączy i płynie w tym rytmie.
I gra z szacunkiem dla innych. Tak, dając miejsce. To jest niesamowite, on potrafi zagrać i wersje takiego super czy klasycznie jazzowe i samplowane i on się odnajduje w tak różnych sytuacjach. No dobrze, teraz jeszcze raz. Mamy miejsce, czyli Radziejowice. Kiedy?
28 czerwca. A ci, co nie dotrą 28 czerwca, to niech pojawią się, jeżeli będą mieli ochotę, 26 września, bo też jesteśmy w Warszawie.
No to będzie troszeczkę dłużej trzeba czekać, ale dla nas to też ważna informacja.
Love Jazz Band nie jest takim zespołem, ponieważ wszyscy mają swoje kariery, jak bardzo aktywne, także my nie gramy takich długich tras koncertowych i nie gramy aż tak dużo, natomiast gramy takie, no, takie koncerty, które stają się naprawdę wydarzeniem świętym. Jesteśmy zawsze dobrze przygotowani. My nie wchodzimy na scenę od razu tak i po prostu to jest naprawdę poprzedzone z tym zaangażowaniem i pracą. No teraz będzie też Paweł Pańta.
Świetny basista, tak.
Także po prostu, no, ci moi Norwegowie, którzy byli, graliśmy w koncert w Oslo, później do mnie przychodzą i mówią, ale ci Polacy szaleni. Oni po prostu tak są zachwyceni Polakami, naprawdę. I też Paweł Pańta przyjechał, no to też właśnie dobre tutaj zrobił, dobre wykonania, także po prostu no dumny jestem, że ja tutaj, jak jestem w Warszawie, to jestem dumny z Norwegów, no że mam takich znakomitych muzyków, ale jak tu jestem na miejscu, to tak jakby miło słyszeć od Norwegów, od moich kumpli, od kolegów, jak są, zachwycają się naszymi muzykami, no, bo to jest miło, bardzo miło.